Dobry wieczór, Małgorzata Frymus, witam w kolejnej Fonosferze. A skoro poniedziałek, to najczęściej omawiamy to, co się działo na naszej antenie w ubiegłym tygodniu, mianowicie książka do poczytania, tym razem Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. Codziennie od poniedziałku do piątku mogli Państwo przez ostatnie 5 tygodni słuchać zapisków z umierania w interpretacji Anny Januszewskiej, ale także, to warto podkreślić, jestem bardzo wdzięczna naszemu koledze, realizatorowi dźwięku, czyli Wawrzyńcowi Szwaji, ale te zapiski opracował Rafał Podraza i udało mi się, dobry wieczór, namówić dobry Rafała wieczór, Podraza, Państwa. Żebyśmy troszkę Państwu porozmawiali o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. Już wspominaliśmy na naszej antenie, że Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił, że przyszły rok, czyli 2025, będzie rokiem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. Zatem, proszę Państwa, skoro mamy rok obchodzić, chciałam powiedzieć hucznie, ale może niekoniecznie to słowo tutaj będzie pasowało, ale godnie, no to powinniśmy poetkę trochę więcej poznać. Ja zakładam, że większość z nas spotkała się z jej poezją, ale zanim wysłuchamy ostatnich 5 odcinków Zapisków z umierania, to ja proponuję, żebyśmy troszkę porozmawiali o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej.
I to, trafiło na mnie, rozumiem.
Tak. To najstarsza córka Wojciecha Kossaka, z tych Kossaków, malarza, syna Juliusza. To była bardzo słynna rodzina w Krakowie.
Tak. 3 dzieci było. Najstarszy był Jerzy, a jeżeli chodzi o dziewczynki, to faktycznie Maria była starsza, później była jeszcze Magdalena.
Jeżeli mówimy też o Jerzym, to warto powiedzieć, ostatnio wokół córki Jerzego było bardzo głośno. Jest głośno, bo wiem, film właśnie wszedł na ekrany o Simonie Kossak, więc warto powiedzieć, że Jerzy to jest właśnie ojciec Simony Kossak,
tak, jest to,
i Glorii Kossak, czyli tak, to były kuzynki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej.
Były to kuzynki, bratanice Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. Ale tu, jeżeli mogę, adwokatem, bo zasługuje.
No tak, bratanice, bo to uważam, córki
że,
brata.
Tak, bratanice, więc uważam, że tą patologię, jaką pokazano w filmie, no troszeczkę lekko przesadzono, jeśli chodzi o rodzinę Kossaków, nie zasłużyła na to. Ale to już rozmowa na dłuższy temat. Czasami nie wszystko jest tak, jak pokazują w mediach, w telewizji czy w filmie.
No, skoro już tak dotknąłeś filmu, ale też może w książce Anny Kamińskiej trochę mniej jest na ten temat, choć myślę, że kiedy mówimy o tym, że Jerzy Kossak swoim córką mówił pod stół, to zaraz myślimy, że jakaś patologia, ale proszę Państwa, ja chciałabym bardzo podkreślić, że tutaj chodziło o pewną, prawdopodobnie o pewną zabawę, ale też pamiętajmy, jaka atmosfera była w tamtych czasach w domach. Ja mam wrażenie, a szczególnie jeżeli chodzi o Marię Pawlikowską-Jasnorzeską, ale także Magdalenę Samozwaniec, o której mi wielokrotnie mówiłaś, że one były wychowywane po pierwsze bardzo nowocześnie, choć klasycznie, a po drugie miało się wrażenie, że w wielkiej miłości Wojciecha.
To prawda.
Więc ja nie chcę mówić teraz o Jerzym i Simonie, bardziej wolałabym, żebyśmy mówili o domu Wojciecha.
Oczywiście.
Bo mnie się wydaje,
oczywiście,
że ten układ jednak także obowiązywał w tamtym domu.
Tak, dlatego no jeżeli układ obowiązywał u Wojciecha, to i musiał obowiązywać u Jerzego. Więc dlatego troszeczkę
przynajmniej mam, w dużym stopniu,
tak,
prawda?
Tak, dlatego mam taką troszeczkę alergię na te opowieści, które są teraz promowane bardzo mocno i to jest to bardzo nie fair, bo dotyczą ludzi, którzy już nie żyją, więc nie mogą się bronić. No ale życzę wszystkim sukcesów, żeby jak najwięcej sprzedali biletów.
No dobrze, ale
sensacja
wiemy,
się zawsze sprzedaje.
Myślę, że że jednak opowieść o Simonie Kossak jest ładna, nie jest może...
Opowieść o Simonie, tak. Gorzej z tym
o rodzinie.
Tłem, które się kreuje wokół. To jest nieprawdziwe, jest przekłamane dość mocno.
Myślę, że być może będzie w tym roku Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej też szansa na wyjaśnienie pewnych rzeczy, ale chciałabym, żebyśmy się dzisiaj jednak skupili
na
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej. A skąd się wzięło w ogóle Lilka?
No to sobie sama dziewczynka wymyśliła. Ona była Marią, ale pewnego dnia tupnęła nóżką i powiedziała, że ma się do niej każdy w domu zwracać Lilka. I tak zostało. I przyjaciele oraz rodzina jakby uznali tę prośbę i się stosowali do niej. Była Lilką. Dla przyjaciół, dla rodziny była Lilką.
Znaczy myślę, że my znamy wszędzie takie opowieści. Ktoś mówi, że ma w domu, nie wiem, Krysię, a Krysia w metryce urodzenia ma Zosię na przykład.
Tak, to ręka. No tak.
Tak, i potem sama idzie do szkoły i się dziwi, że ktoś do niej mówi Zosiu, a nie Krysiu. To we wszystkich rodzinach się tak zdarza. No ja miałam to szczęście, że mnie dano takie imię i potem czułam się zawsze Małgosią, więc nie ma z tym problemu, ale rzeczywiście czasami jest tak, że ludzie chcieliby mieć inne imię, a zresztą można się do pewnych rzeczy bardzo szybko przyzwyczaić. To znaczy, myślę, że już w literaturze, kiedy Magdalena Samozwaniec mówi o Lilce, to wiemy, że to jest Maria Pawlikowska Jaworzyska, tak?
Przez wiele lat tak było, faktycznie.
No właśnie, ale to może też powiedzmy, bo ona ma podwójne nazwisko. Myśmy już to kiedyś wyjaśniali. Pawlikowska Jaworzyska, tak. A przecież żadne z nich nie jest, bo z reguły to się ma panieńskie nazwisko i po mężu. A ona ma tak po dwóch mężach.
Po dwóch mężach. To znaczy w tym zapisie Maria Pawlikowska Jasnorzewska, ja trafiłem tylko jedną sztukę, gdzie jest tak napisane, ręką Marii, ale ogólnie ona przyjmowała dwa, albo jako Maria Pawlikowska, będąc żoną Jana Gwasia, czy Jana Pawlikowskiego, a potem, aby oddać hołd mężowi, trzeciemu mężowi, Lotkowi, używała Maria Kostak Jasnorzewska. Ale że po wojnie nastąpił troszeczkę bałagan i ludzie chcieli to imię Marii Pawlikowskiej oraz Marii Jasnorzewskiej, podjęto taką w celu poukładania troszeczkę tego decyzji, że będzie Maria Pawlikowska Jasnorzewska i to do dzisiaj funkcjonuje.
No i to oznacza, że wiemy, że ona miała dwóch mężów, ale tak naprawdę to ona nie miała dwóch mężów. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj, proszę Państwa, chociaż mamy ten ostatni odcinek, za chwilę będzie bardzo smutno, dlatego, że tutaj w tej części Maria bardzo cierpi, Maria umiera w samotności, pamiętajmy, to jest wojna i za chwilę Państwo coś takiego usłyszą, a my, ja bym chciała dzisiaj troszkę poplotkować o Marii, chciałabym, bo ona była rzeczywiście taką, no, kobietą z krwi i kości. Ona znała swoją wartość, zresztą ona była tak rozpieszczana przez ojca, więc no ale też sam fakt, że miała trzech mężów. Czasami gdzieś się mówi, że też była bardzo kochliwa, więc prawdopodobnie gdzieś po drodze miała kochanków.
Oj matko, w takie tematy
okropna jestem.
Straszne tematy.
Poplutkujmy. Ja bym chciała, żeby ta Maria, która w taki, może to brzydko brzmi, co mówię, ale taki okrutny sposób umierała, ona już przez tą opowieść stała się mnie osobiście bardzo bliska, taka, no właśnie taka z krwi i kości.
No ona szukała miłości w jakiś tam sposób, znaczy jakieś takiego wyrażenia. Ona, tak analizując to, co się dzieje w jej życiu, ona wymarzyła jakąś taką miłość i do niej dążyła, ale to była taka chyba troszeczkę miłość za bardzo poetycka. Stąd i pierwszy ślub z Bzuniem, czyli Władysławem Bzowskim, i potem ślub z Janem Gwalbertem, czy Jasiem Gwasiem, który był największą tragedią tak naprawdę dla Marii. I później ten ślub z Janem, z Lotkiem, czyli Stefanem Jasnorzewskim, to były takie ciągłe próby poszukiwawcze. Chociaż zaczęło się bardzo tak romantycznie, ponieważ pierwszym takim amplifikantem młodziutkiej Marii, Lilki, był Egon, kolega z klasy gimnazjalnej jej brata Jerzego. Tak, taka wielka miłość. Lilka bardzo była zafascynowana Egonem, Egon był zafascynowany nią. No i taką skrzynką kontaktową była Madzia, która ukrywała listy Egona do Marii, a Marii do Egona w jakiejś tam kanapie w jednej
żółwce. Ale czytali je sobie wzajemnie, tylko ona je chowała, tak?
No to on to była taka skrzynka troszeczkę, prawda? No bo to nie było tak, że dziewczyna mogła z panienka, mogła z jakimś tam mężczyzną bez opieki w ogóle rozmawiać. Pamiętajmy o tym.
No to mamidło, takie czasy były, tak?
Tak, mamidło pilnowało takie
W którym
rzeczy.
Roku rodzi się Maria Pawlikowska z jakoś na przełomie wieków, prawda?
1891. Ta data dość często jest zmieniana przez nią samą. Ja znalazłem nawet datę 1899. Więc tak starała się jak mogła, żeby się odmładzać. A Egon był starszy 3 lata od niej wtedy. Miała wtedy chyba 15 lat, tak liczące.
No ale jak to z takimi miłościami szkolnymi bywa, one się...
Ach, to była, nie, to właśnie, że tu jest cała opowieść, ponieważ no, młodzi oczywiście nie było zgody na takie małżeństwo, więc młodzi ustalili, że Egon ją porwie i wyjadą gdzieś daleko, 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 daleko. No ale Madzia, jak to Madzia, no nie do końca była taka wiarygodna i zdradziła tajemnicę kucharci. To była taka osoba dość rządząca na Kostakówce, a kucharcia w te pędy pobiegła do Jaśnie Państwa. Matko Boska, skandal się szykuje. No i faktycznie w dniu, kiedy Lilka czekała na swojego księcia z bajki, książę się nie pojawił. Lilka została zamknięta na kilka dni w areszcie domowym.
Ale książę się nie pojawił, bo mu rodzice
Tak. Został natychmiast gdzieś wysłany, gdzieś tam, żeby się tak obudził.
Nie zbliżał.
Tak, nie zbliżał, tak. A Maria trafiła do aresztu domowego i kontakt z Marią miał tylko ksiądz, tylko mamidło i tylko kucharcia. I tam o wodzie prawie i o chlebie musiała dojść do siebie. Wtedy powstał taki cykl Naznaczona wierszy poetyckich.
Czyżby wtedy prawdziwą poetką została Miłosną?
No na pewno tak, na pewno tak. Ale to był taki pierwszy epizod Marii. Potem był czas, kiedy szukała cały czas, ale że lata biegły, a ona wciąż poszukiwała, no to, a były to czasy wojny, bo pierwsza wojna światowa. Tak więc nagle na horyzoncie pojawił się Władysław Janota, z tych Janotów Bzowski.
Ile ona miała wtedy lat?
24, więc była taką starą panną.
Według tamtej nomenklatury to była starą panną.
Ostatni moment, więc bardzo się Władysławem zajmowała, no i w końcu...
Ale zajmowała się, czy wzięła, co było?
No, nie chcę tak tego nazywać.
Zajmowała się,
kochała go na początku. Znaczy bardziej on wierzyła w jakąś miłość, którą sobie wykreowała i tego chciała doświadczać, ale Władysław Janota-Bzowski potrzebował żony, która zajmie się domem, która zajmie się dziećmi, jeżeli one będą, a nie tym,
tym, czym się nie chciała zajmować
Maria. Kompletnie.
Czy gotowa była na męża? Proszę Państwa, trochę plotkujemy, ale też pamiętajmy, że to nie jest tak jak dzisiaj, że można sobie wybierać swoje życie, można je układać. Tak. Choć myślę, że obie Kossakówny jednak żyły na własnych warunkach. Tatuś się rozpieszczał jak mógł, ale pamiętajmy, że to jest z jednej strony jeszcze tamten świat. To nie jest tak, że one kończy się jedna epoka i z dnia na dzień wszystko się zmienia.
To były panienki z dobrego domu. Więc tak naprawdę trzecie małżeństwo Marii było takim już na jej warunkach, a u Magdaleny drugie. Bo te pierwsze próby były takie bardziej właśnie, co ludzie powiedzą, więc trzeba było dbać o opinię i o zasady. Mamidło bardzo tego pilnowało. No i w czasie, kiedy była już wojna prawie między Władysławem Bzowskim a Marią, ponieważ ona go nie kochała, robiła mu straszne sceny.
Czy co, chciałeś powiedzieć, że bardzo szybko te złudzenia prysły?
Po kilku miesiącach, chyba nawet nie miesiącach, to tam od razu powiadomo, że to sobie małżeństwa nic nie będzie. No i wtedy właśnie w Krakowie, kiedy przyjechała do mamy, oczywiście płacząc i histeryzując, poznała Jasia Gwasia, czy Jana Pawlikowskiego, który był jej tym właśnie takim wymarzonym mężczyzną.
I w nim się naprawdę zakochała.
Tak, to była wielka miłość. Oni nadawali na innej w ogóle fali, mam wrażenie, we wszechświecie. Ale jak to pisała potem Magdalena Samozwaniec, Jaś okazał się zwykłym mężczyzną i znalazł sobie babę.
Znaczy później znalazł sobie kochankę, jednak na początku była to miłość.
Oczywiście, to była wielka miłość, tylko że Jaś bardzo często wyjeżdżał z Zakopanego, bo zamieszkał na Kozińcu w Zakopanem.
Potem okazało, że niekoniecznie tego w interesach, tak?
No, on w teatrze się realizował, tam poznał tancerka się nim zajęła, no i tak się zajęli sobą, że w końcu było dziecko. No i tego nie dało się przykryć. To był taki skandal, że Maria, jakby dbając o swój honor, musiała się
zmrozić. Tym bardziej, że też pamiętajmy, że w czasie tego związku, tego małżeństwa, no to ona wtedy już naprawdę zaczyna być znaną i bardzo cenioną poetką. To nie jest tak, że ona jest po prostu takim no-name'em, którego nikt nie zna i ewentualnie przejedzie z tego Zakopanego, wróciłaby do Krakowa i mogłaby udawać, że się nic nie stało.
Co ciekawe, teściowa nie bardzo lubiła Marii od początku, a więc jakby ten rozwód bardzo był jej na rękę. Więc tam wszyscy starali się, że to się rozpadło. Tak to wyglądało, ale faktycznie to była wielka miłość Marii. Te cykle wierszy, pocałunki to właśnie były dedykowane Jasiowi Gwasiowi i powstawały w momencie największego tego dramatu, kiedy musieli się rozstać. Jaś Gwaś do końca kochał Marię, bo nawet proponował jej, żeby zaopiekowali się tym dzieckiem jego. Ona oczywiście na to się nie mogła zgodzić. Tragiczne są losy także tej córki Iwy, która po prostu zginęła pod koniec wojny w 1945 roku. No i w tym momencie niestety, ale jak to Madzia napisała bardzo nieładnie, że to, co zgotowałeś Lice, doświadczyłeś bardzo mocno, no, bo wiesz, nigdy on się nie podniósł do samego jego żona.
Prawda jest taka, że skoro to była wielka miłość zarówno jej, jak i jego, no to nawet jeżeli sobie gdzieś tam poukładali życie, no to zawsze gdzieś z tyłu głowy ten żal za to, że sobie ktoś krzywdę zrobił, pozostał, bo ja myślę, że my możemy oczywiście sobie tak trochę żartować. Ja wiem, że proszę Państwa, jak się obgotuje, to zawsze to taki trochę żart, trochę ma się poczucie takiego wstydu, że tak nieładnie o innych. Ale pamiętajmy, że to byli prawdziwi ludzie z prawdziwymi uczuciami.
I te
wiersze Marii Pawlikowskiej-Snorzeskiej, które dzisiaj są wciąż aktualne, no świadczą o tym, że tam było naprawdę
emocje,
gorące
duże
uczucie.
Dużo emocji, różnych emocji. Są do dzisiaj takie poczytne i uniwersalne.
Ile lat było, ile czekało na swojego trzeciego męża?
No w 29 doszła oficjalnie, do 26, przepraszam, doszła do rozwodu, a wyszła za mąż, za lotnika Jasnorzewskiego w 31 roku.
To jest bardzo ciekawe, bo on był 9 lat młodszy od niej? No tak,
tak
oficjalnie, no już nie będziemy się czepiać dat. Na zdjęciach w ogóle tej różnicy nie widać tak naprawdę.
Lilka była bardzo zadbaną kobietą, tak samo jak Madzia. Oczywiście, bardzo pilnowała tego, żeby nigdzie daty jej się nie pojawiały i odmładzała się w papierach co 5 sekund, ale jeżeli chodzi faktycznie o Stefana Jasnorzewskiego, on ją kochał. W liście do matki, kiedy się poznali, napisał: odkryłem kwiat cieplarniany, którym muszę się zająć. Tak ją nazwał wtedy.
No to ładne, nie?
I faktycznie on oczywiście miał też wady, jak każdy mężczyzna, jak to Madzia potem mówiła, bo jak ojciec też miał wady, czyli miał flamy na boku, ale to Lilka była tą najważniejszą kobietą w jego życiu. I tak było do końca.
Myślę, że później, kiedy ona była chora, kiedy on przychodził do niej w tej bardzo trudnej, myślę, że i dla niej, i dla niego sytuacji, bo z jednej strony przecież on bardzo często przebywał w tym miejscu, w tym hotelu, w którym
oni mieszkali. Był w bazie RAF-u.
A przecież on był jednak w bazie RAF-u, gdzie no, są dyżury, gdzie w każdej chwili będzie musiał, bo on po prostu pracował. Ta jego służba to była,
gdybyśmy
chcieli tak na dzisiaj przerobić, to jest po prostu najnormalniejsza praca.
Tak, był
pracował
żołnierzem.
W wojsku, był żołnierzem. Ta sytuacja też bardzo trudna, no bo ona choruje, on nie bardzo wie, jak sobie z tym prawdopodobnie wszystkim poradzić.
Znaczy on to... nie wiedział, nie, bardziej to, że ona mu nie mówiła i on nie wiedział do końca, jaki jest stan Lilki. Ona cały czas bagatelizowała te stany swoje chorobowe.
To zresztą, jak Państwo słuchali naszych zapisków z umierania, zresztą one są też dostępne na stronie Radia Szczecin w zakładce właśnie zapiski. Można ich na nowo posłuchać. Już wspominałam w bardzo ciekawej, takiej pięknej realizacji, koronkowej realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwaji.
No to pięknie zrobił, to prawda. Tak. Ja też się bardzo cieszę, że to Wawrzyk się tym zajął, bo to ma duszę także. A to jest ważne, żeby ta muzyka łączyła się z tekstem.
To tam widać, że Lotek jest obecny. Muszą Państwo nam wybaczyć, ale to nie jest jeden do jednego całe zapiski, bo trzeba było je może nie tyle co zredagować, bo to bardzo brzydko brzmi, ale krótko mówiąc skrócić.
Tak.
I to nawet z tych bardzo ważnych wątków. To ja pamiętam, że przy samej pracy to nawet o poszczególne słowa musieliśmy się kłócić, żeby je zostawić czy nie. Ale rzeczywiście, jak się przeczyta w całości, to ten Lotek jest tam obecny. Często wspomina jego takie nawet małe gesty, jak, nie wiem, przyniesienie owoców.
Sam fakt tego, że Lotek do końca życia nie pogodził się z tą śmiercią. On cały czas, jeżeli mówił o Marii, to mówił w czasie teraźniejszym. Lilka poszła, Lilka wyszła. On nie mówił, że on jej nie ma. To, że nie chciał się rozstać z jej rzeczami, gdy Madzia chciała pisać książkę o Marii, to też jakby powoduje to, że on się tym otaczał, on się odciął od ludzi bardzo mocno, od znajomych w ogóle Marii. On żył w swoim świecie, gdzie Maria cały czas była obecna.
W pamiętniku jest też takie słowo, kiedy on mnie kocha bardziej jak ideę. Myślę, że rzeczywiście też przy tej chorobie stworzył sobie obraz swojej ukochanej żony i trudno było mu się z tym rozstać. I myślę, że no, dla wielu tak jest, że jeżeli osoba, którą kochamy, cierpi, to ta bezradność, w jakiej my się znajdujemy, jest po prostu druzgocąca, taka wyniszczająca.
No to jest też taka sytuacja, że jak poznajemy kogoś i mijają lata, to my cały czas widzimy tego, kogo poznaliśmy, nie tego, co się dzieje.
Ale rzeczywiście widzimy w nim tego, tak. Mhm. Tego chłopca, który ma 20 lat i tą dziewczynę, która nas zachwyciła swoim spojrzeniem, a może jakimś gestem. Rzeczywiście tak było. Proszę Państwa, mówimy dzisiaj sporo, tak staramy się no właśnie pokazać tą Marię Pawlikowską-Jasnorzeską z takiej bardzo ludzkiej strony. I nie chodzi o to, że koniecznie zaglądamy jej do alkowy, ale myślę, że gdyby nie miała takich przeżyć, gdyby nie miała takiego otwartego serca, umysłu, takiej wyobraźni, to ani by takiej poezji nie było. Być może niektórzy mówią, że poeta, żeby mógł piękną poezję tworzyć,
musi cierpieć, więc coś
w tym jest i ona trochę też cierpiała z powodu tych swoich miłości, z powodu także, to widzimy też w zapiskach, że to, że ona nie może drukować, to, że ona nie może swoich opowieści, swoich wierszy dać czytelnikowi, to też był wielki ból. Myślę, że to między wierszami też słychać.
Tak, a takim największym jej bólem, o którym cały czas on się pojawia wszędzie, jest ta jej, no niestety, ten wypadek, jaki miała jako mała dziewczynka, gdzie doszło do złamania pewnych części, że powiem, kręgosłupa i skrzywienia kręgosłupa i potem nastąpiła niestety fatalna seria ćwiczeń, które tylko zniszczyły jeszcze bardziej tę figurę. I to był tak największy jej problem, że ona nie potrafiła nigdy, a ciągle szukała potwierdzenia, że jest atrakcyjna, że jest piękna. Czy to w oczach mężczyzn, czy w ogóle ogólnie otoczenia. Stąd chyba też takie poszukiwania tej miłości, takiej troszeczkę wyimaginowanej, którą sobie wyczytała, siedząc w domu i uciekając troszeczkę od ludzi, kiedy dochodziła do siebie po tym wypadku.
Efekty tego wypadku towarzyszyły jej przez całe życie i zwróćmy uwagę, to w zapiskach bardzo ładnie widać. Ona o tym pisze, że idę teraz do pana doktora, ubrałam tą nową walkę, ubrałam te nowe buty ze skóry brązowej i tak lubi, żeby to dopasowywało się, że ona wiedziała, że musi bardzo dbać o siebie. To nie chodzi o to, że próżna. Ona nie była próżna, tylko
nie, nie.
Prawda,
chodzi o to, że ona musi być atrakcyjna, bo tego wymaga kultura.
Tego wymaga kultura, tego wymaga jakby jej pozycja, którą jeżeli ma zachować, to powinna się w określony sposób zachowywać. Nawet sam fakt, jak ona cierpi, ona mówi, że nursy próbują zobaczyć, jak ja cierpię. Jak one mogą przychodzić do mnie w takim momencie i
chcieć
mnie obserwować.
Jest to brak kultury, tak. No to są te jakby zachowania wyniesione z domu. Cierpimy w ciszy, niekoniecznie mówimy o tym, że nas coś boli. Bo to było nie na miejscu.
To bardzo ciekawa postać, proszę Państwa, kiedy się o kimś dużo mówi, o kimś się dużo myśli, kiedy się ją też czyta, to myślę, że ta osoba, ta postać staje się nam bliższa, ciekawsza. Myślę, że przez ten najbliższy rok będziemy mieli taką okazję.
Mam nadzieję, bo nie chciałbym jakby zostawić posągu Marii. Chciałbym ją pokazać jako człowieka bardzo skomplikowanego, bardzo przez to ciekawego i bardzo kolorowego. Mówię, no mija 80 lat, a my cały czas o niej mówimy i ona cały czas budza zainteresowanie. Następne osoby biorą się za pisanie książek o niej, czyli jest to bardzo bogata postać, a ważyła tylko 54 lata, wcale to nie jest jakiś okres bardzo długi. A mimo to tyle w sobie miała
ciekawostek. No tak, ale powiedzmy jeszcze na zakończenie, tak spoglądam na zegarek, już czas nasz zaczyna się kończyć, ale powiedzmy 500 z wierszy, no to jest naprawdę niezły...
Pół tysiąca, tak, lepiej brzmi pół tysiąca.
No ja myślę, że 500 kilka. Tak samo dużo jak 20 kilka dramatów, to jest...
Tak, do tego jeszcze słuchowiska radiowe.
Także była pracowita też przy okazji, prawda?
Duży dorobek. No obydwie były pracowite. Chyba wyniosły to po ojcu, po Wojciechu, który faktycznie cały czas był w pracowni. Madzia pisała non-stop, Lilka także. Każda jakoś chciała coś więcej. One się troszeczkę ścigały, mam wrażenie, na początku tej swoich karier literackich, która szybciej, która mocniej, która z większym odzewem i sukcesem. A to na pewno motywowało. Bo faktycznie tak naprawdę to twórczość Pawlikowskiej to jest 1922, 39, no 45. bo tam wiersze się pojawiały, to jest koniec. To nie jest długi okres czasu.
No ale jednak mam nadzieję, że w tym roku nadchodzącym będziemy dużo czytać, opowiadać o niej. Wiem, że kolejne książki się szykują, albo reedycje, albo nowe wydania, więc myślę, że sporo nas czeka w nadchodzącym roku. Za chwilę, proszę Państwa, 5 ostatnich odcinków Zapisków z umierania w opracowaniu Rafała Podrazy czyta Anna Januszewska. W realizacji dźwiękowej, jak już się kilka razy mówiliśmy, naprawdę koronkowej Wawrzyńca Szwaji. Za uwagę dziękuję. Za chwilę te zapiski będą Państwo mogli w całości wysłuchać. Potem je oczywiście będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej Zapiski z umierania, audycje Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej-Znorzewskiej. Tam one są do posłuchania na spokojnie. Zostawiamy Państwa właśnie z tymi zapiskami. Za uwagę dziękuję, Małgorzata Frymus, a naszą audycję dzisiaj zrealizował Patryk Srokowski. Dziękuję bardzo.
Dobranoc. Dziękuję bardzo.
Ale kolejna fonosfera już jutro i wtedy będzie Agata Rokicka.